Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Kłaniam się z Warszawy. Zaczynamy od drugiej fali zarażeń koronawirusem, która właśnie rozpoczęła się w Polsce. Według informacji przekazanych w sobotę przez resort zdrowia, badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1584 osób. To kolejny rekord dzienny od początku pandemii. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 32 osoby i to także jest rekord. Od początku epidemii odnotowano już blisko 86 tysięcy zakażonych, a zmarły 2424 osoby. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Antusiewicz wyjaśnił, że obecnie nie ma w Polsce dużych ognisk chorych, a ujawnione przypadki zarażeń są bardzo rozproszone. Na wiosnę mieliśmy duże ogniska zakażeń, a epidemia przebiegała u nas trochę inaczej niż w innych krajach Europy. Teraz sytuacja jest wszędzie podobna. Mamy do czynienia z małymi, rozproszonymi ogniskami. Przewidujemy, że te wysokie wyniki zakażeń będą się jeszcze przez jakiś czas utrzymywać, mówi Andrusiewicz. Pytany, czy możliwe jest przywrócenie obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych, rzecznik przyznał, że każda możliwość brana jest pod uwagę. Minister zdrowia poinformuje o swoich decyzjach w przyszłym tygodniu, dodał rzecznik. Ponad 300 przypadków zarażenia odnotowano w sobotę w samej tylko Warszawie, dlatego prezydent miasta Rafał Trzaskowski zwołał na poniedziałek posiedzenie sztabu kryzysowego. Rządzący zapewniali nas, że koronawirus jest w odwrocie i że właściwie mamy już koniec epidemii. My ostrzegaliśmy jako samorządowcy od samego początku, że będzie druga fala i niestety wygląda na to, że epidemia wraca. Mam nadzieję, że skutki nie będą poważne. Jako samorządowcy musimy się przygotować do tego, stąd ten sztab kryzysowy w poniedziałek, wyjaśnił prezydent stolicy. Warto przy okazji też odnotować, że na COVID-19 zachorował ostatnio m.in. Jerzy Bzięczek, trener polskiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej. Rekonstrukcja rządu, deklaracja wspólnego startu w kolejnych wyborach oraz wspólnych uzgodnień projektów legislacyjnych. Takie kwestie znalazły się w podpisanej w sobotę nowej umowie koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy. Po dwóch tygodniach kłótni w rządzącym obozie znów zapanowała zgoda, a przynajmniej jej pozory. Umowa koalicyjna reguluje kwestie związane z rekonstrukcją rządu, zawiera deklarację wspólnego startu w kolejnych wyborach parlamentarnych, a także wspólne uzgodnienia nowych projektów ustaw, poinformowała w sobotę rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Żadnych konkretów jednak nie ujawniła. Tylko nieoficjalnie wiadomo, że liczba ministerstw ma być zmniejszona z 20 do 14, a żeby tak się stało, część resortów ma być połączona. Przedstawiciele Porozumienia i Solidarnej Polski, czyli partii koalicyjnych dla PiS-u, mają dostać po jednej tece ministerialnej, podczas gdy dotąd każdy z koalicjantów kierował dwoma resortami. Media donoszą również, że do rządu miałby wejść prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Miałby objąć stanowisko wicepremiera i sprawować nadzór nad działalnością resortów spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i obrony narodowej. Rzeczniczka partii zaznaczyła jednak, że kwestia wejścia prezesa PiS do rządu nie została ujęta w umowie koalicyjnej. Zamiast tego znalazła się tam deklaracja wspólnego startu w nadchodzących wyborach. Doszło do porozumienia i do zakończenia tym samym kilkutygodniowych negocjacji, które były toczone w ramach Zjednoczonej Prawicy, a dotyczących kształtu nowego rządu, ale również nowego minimum programowego. Kończy to również okres zawirowań ostatnich kilku dni, kiedy rzeczywiście było bardzo blisko do tego, aby projekt Zjednoczonej Prawicy zakończył się. Na szczęście tak się nie stało, mówił w Radiu Maria wicepremier Jacek Sasin. W 2049 roku zostanie zamknięta w Polsce ostatnia kopalnia węgla kamiennego, tak przewiduje porozumienie zawarte pomiędzy rządem a górniczymi związkami zawodowymi. Od poniedziałku ponad 200 górników prowadziło pod ziemią strajk okupacyjny w czterech kopalniach, a na całym Śląsku prowadzone było pogotowie strajkowe. Górnicy domagali się gwarancji zatrudnienia i utrzymania przywilejów. Sprawa była jednak z góry przesądzona, bo rząd już od dłuższego czasu dostrzega konieczność odejścia od gospodarki opartej o energetykę węglową. Jedynym pytaniem było, kiedy to się stanie. Resort klimatu chciałby zamykanie kopalń odbyło się stosunkowo szybko. Przyjęta strategia transformacji polskiej energetyki zakłada odejście od węgla w 2040 roku. I to właśnie ogłoszenie tej strategii zapoczątkowało obecny protest. reakcję ze strony rządu były negocjacje z górnikami. W piątek obydwie strony sporu zawarły kompromis, który zakłada, że górnicy nie stracą pracy, a kopalnie będą funkcjonować do 2049 roku. Do tego czasu rząd cały czas będzie je dotować. W praktyce jednak zatrudnienie i skala działalności będą stopniowo zmniejszane w miarę jak kolejne roczniki górników będą przechodzić na emerytury, a nowi górnicy nie będą zatrudnieni. Poczta Polska podjęła kroki prawne w celu uzyskania rekompensaty za koszty poniesione w związku z przygotowaniem wyborów korespondencyjnych, które się nie odbyły. Chodzi o blisko 70 milionów złotych. W połowie września Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ocenił, że decyzja premiera Mateusza Morawieckiego, na podstawie której próbowano przeprowadzić wybory 10 maja, jest nieważna. To między innymi na podstawie tej decyzji zlecono przygotowanie Poczcie Polskiej całego procesu wyborów korespondencyjnych. Teraz poczta podjęła formalne kroki, by odzyskać zwrot poniesionych kosztów. Pieniądze wydano między innymi na wydrukowanie i posortowanie milionów pakietów wyborczych, które nie zostały wykorzystane. W lipcu Sejm przegłosował wprowadzenie przepisów, które umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z wyborami. Zapłaci za nie Krajowe Biuro Wyborcze. Zatem koszt wyborów, które się nie odbyły, poniosą podatnicy. A na koniec nietypowa kolizja w Łodzi. 25-letnia mieszkanka tego miasta, która od 6 lat nie prowadziła samochodu, postanowiła wybrać się ze swoim narzeczonym na parking przed jednym z marketów, aby sobie wszystko przypomnieć. Efektem tego było uszkodzenie niemal wszystkiego, co stanęło na jej drodze. Staranowała m.in. dwie wiaty na wózki i kilka stojących na parkingu samochodów. Przybyli na miejsce policjanci, zakwalifikowali to zdarzenie jako kolizję. Właściciele marketu wyceniają szkody na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wszystkie koszty będzie musiała pokryć pechowa kursantka. Z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.